Więc nie wiem, czy pamiętacie, przed tym całym wydarzeniem tragicznym 10 kwietnia miałem nauczanie o modlitwie, w ogóle o językach, o darze języków, o różnych rodzajach modlitwy w językach. I to był taki wstęp do czegoś, do czego Bóg mnie zaczął, widzę, przekierowywać. Ja bym bardzo chciał w Kościele podnieść temat i powołanie do modlitwy. Głosiłem o tym, w ostatni wtorek spotkaliśmy się w biurze z osobami, które przez 3 ostatnie lata uczestniczyły w spotkaniach wstawienniczych, wtorkowych, piątkowych w naszym biurze. I byłem zaskoczony w sumie frekwencją, bo 10 osób się przyszło na to spotkanie. Byłoby 12, gdyby dwie nie miały pracy i by mogły się zwolnić. Więc była nas całkiem spora grupa. I wiesz, i dzieliłem się o kilku rzeczach. Mówiłem o tym, że jak ważna jest modlitwa. Mówiłem o tym, że potrzebujemy modlitwy zjednoczonej jako Kościół. Nie tylko po prostu jako wierzący, to tu, to tam, gdzieś się modlący. Ale stawanie w modlitwie w jedności. Dzieje apostolskie pokazują to wyraźnie, że Kościół stawał razem w modlitwie. Amen. My czasami, wiesz, doświadczamy różnych rzeczy od Boga i przeważnie to są indywidualne nasze doświadczenia. Bóg nas ratuje, zbawia, uwalnia, uzdrawia i to jest nasze przeżycie. W związku z tym często ten element wspólnoty, jeszcze jak są jeszcze jakieś perturbacje, to on ginie. A to jest bardzo niewłaściwe, ponieważ Bóg nas błogosławi, kiedy jesteśmy razem. Bóg mówi przez Kościół, Bóg działa przez Kościół, Bóg udziela darów w Kościele, Bóg tych darów może używać w Kościele i przez Kościół i również modlitwa jest takim elementem, który ja nawet taką miałem myśl, powinien być zawłaszczony przez Kościół. Kościół ma się modlić. To był jeden z elementów, o którym mówiłem, ale jakby tym, co było najważniejsze, mówiłem o powołaniu do modlitwy wstawienniczej. Że jest coś takiego, takie powołanie jak powołanie do wstawiennictwa. Do modlenia się, do wołania i walczenia u Boga o rzeczy, których oczekujemy. Wiesz, ja przez wiele lat, ja byłem wychowany, nawrócony byłem właśnie w takim poruszeniu bardzo charyzmatycznym. Właśnie to spotkanie, które wczoraj mieliśmy, muszę potwierdzić, to co Krzysiek powiedział, dla mnie to było jedno z najlepszych spotkań w ciągu ostatnich lat. 9 osób nas było, 4 to były takie, które w różnych rocznikach prowadziły tą grupę, odpowiadały za nią. A już odpływam, zaraz zgubię temat. Więc dobrze, ja może jeszcze później do tego wrócę, do tego świadectwa, mojego nawrócenia i tego przebudzenia, które tam miało miejsce. Wczoraj się dowiedziałem, że ludzie, którzy się nawrócili tam, rozjeżdżali się po zborach, jak opowiadają swoje świadectwa, nawróceń, jakie rzeczy się działy, to mówią, że słyszą z ust pastorów, tam gdzie są w swoich społecznościach, że nie słyszeli o czymś takim w Polsce. Ja po prostu jak wczoraj tego słuchałem, tego mnóstwa natłoku świadectw, co się z ludźmi wydarzyło, to było kilkaset osób naprawdę. Tylko jak ja tam byłem i prowadziłem to nasze spotkania dochodziły do 100 osób. Samych mężczyzn mieszkających w jednym internacie, wiesz, modliliśmy się, no to w ogóle, mamy pomysł, żeby to spisać w ogóle po tym między innymi spotkaniu, nie chcę tego mówić. Ale coś niezwykłego powiem wam. I to, co nadchodzi, jest potężne, bo przychodzi przebudzenie do naszego kraju. I wczoraj, jak tam byliśmy w 9 osób i modliliśmy się i wszyscy się poryczeli, stare konie, po prostu dotykani przez Boga, ja wiesz, że Bóg przychodzi i nadchodzi przebudzenie. Przepraszam was, ale ja nie mogę po prostu po tym wczorajszym spotkaniu. W każdym razie, nawróciłem się tak, jak się nawróciłem, to była atmosfera przebudzenia. Wiesz, spotykaliśmy się w piwnicy, na boisku, na strzelnicy sportowej. Nauczyciele z domu swojej przez lornetki nas obserwowali, co się dzieje. Próbowali nas rozszyfrować. Dwóch nauczycieli przychodziło na nasze spotkania. Coś niezwykłego. To była atmosfera przebudzenia. Temu towarzyszyła modlitwa. Jednym z podstawowych elementów była ciągła modlitwa, która po prostu tam trwała. Modliliśmy się codziennie, na modlitwach ludzie się nawracali. Wczoraj słyszałem świadectwo pastora z Bytowa, który nawrócił się na takiej modlitwie. Drugiego, starszego ze zboru w Poznaniu, który nawrócił się na takiej modlitwie właśnie tam w Warcinie. I to było coś niezwykłego po prostu. Była waga, że musimy być razem i musimy razem wołać do Boga i Go szukać. Wiesz, jak się patrzy na historię w ogóle wszystkich przebudzeń, to modlitwa to jest jeden z najważniejszych elementów zawsze. On następuje albo na początku przed przebudzeniem, albo kiedy przebudzenie wybucha, jest stałym jego elementem, że ludzie modlą się. I powiem wam, my musimy zawłaszczyć modlitwę dla Kościoła. Kościół musi zacząć się modlić, jak nigdy się nie modlił. Musi schodzić się, wołać do Boga i w ogóle musi się modlić. Ponieważ modlitwa to jest nasza relacja, nasz kontakt z Bogiem. To jest takie słowo, modlitwa, bardzo dziwne, wykorzystywane opacznie przez szatana i religię, ale modlitwa to jest po prostu kanał komunikacji, relacji, przenikania się z Bogiem, otwierania się na działanie Ducha Świętego. To jest modlitwa. I ja po prostu wam wierzę bardzo mocno, że to musi wrócić do Kościoła. Że to musi wrócić do twojego życia albo zacząć się w twoim życiu. Są różne wymiary tej modlitwy, jest indywidualna, ale powiem wam, jest coś niezwykłego, kiedy modlitwa jest zjednoczona. Po prostu ludzie nawracają się na takich modlitwach. Ja to widziałem przez całe swoje życie. Byłem w szkole biblijnej, przyszedł dziennikarz ze szwedzkiej gazety na spotkanie i po prostu... Chciał robić wywiad z pastorem Ekmanem i on powiedział, jest tylko jeden warunek. Znaczy właściwie to były dwa, że muszę się o ciebie pomodlić, a druga, że musisz spędzić czas na moim spotkaniu. On się po niego pomodlił, ten człowiek po prostu nie wiedział, co jest grane. Już było niebezpiecznie. Później był na spotkaniu, pastor powiedział, złap sąsiada za ręce, módl się o niego. Oczywiście złapali dziennikarza za ręce, pomodlili się o niego. Po spotkaniu dziennikarz nie chciał żadnego wywiadu robić. Przyszedł się pytać, co to było. Co to ma wspólnego z jego życiem. Już nie chciał wywiadu. Wiesz, po prostu i to, że my mamy jakąś suchość, że gdzieś zabrnęliśmy, nie możemy się przebić, jednym z najważniejszych elementów, bo to może nie zawsze być tak do końca, nie chcę, już różne rzeczy widziałem, ale jednym z najważniejszych elementów jest brak modlitwy. Jest brak szukania Boga. Jest brak po prostu ciągłego szturmowania nieba. Zamykania nieba modlitwami, tak jak mówił Krzysiek. Amen, żeby po prostu unieruchamiać złe wpływy i otwierać Bogu możliwość działania w naszych sercach. Dobra, okej. Więc nawróciłem się. Później jakby dostałem dotknięty innym rodzajem nauczania, tak? I wiecie, i w tym nauczaniu myślę, że było wiele dobrych rzeczy, jak zwykle. Przechodzimy przez różne etapy życia, ale jedna taka trucizna, która docierała przez parę lat do mojego życia, była taka, że te małe wstawiennicze spotkania, to one nie mają wielkiego znaczenia, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby cały Kościół się modlił, a nie jakaś grupa wyspecjalizowana. Z jednej strony to brzmiało bardzo dobrze, bo to brzmiało tak, że cały Kościół ma się modlić. Nie twórzmy tu po prostu jakieś tam grupy czterech babć fanatycznych, czy jakieś takie rzeczy. Takie, sam głosiłem takie kazania, za co Boga przepraszam dzisiaj publicznie. Każdy z nas powinien tu stanąć i za coś kiedyś Boga przeprosić. Taka w ogóle powinna być doktryna. I ludzi. Więc wiesz, dzisiaj jestem w takim miejscu, właściwie to miejsce to już jest 13 lat, kiedy po prostu Bóg zaczął mi pokazywać, że jest coś takiego jak powołanie do wstawiennictwa. Są ludzie, którzy są przez Boga, nie wiem, proroczo naznaczeni, proroczo obdarowani, którzy po prostu widzą swoje powołanie w tym, żeby stać przed Bogiem i modlić się i otwierać Bogu drogę do działania na ziemi. Wiesz, to jest trochę tak, że diabeł nie może manifestować się na ziemi, jeżeli nie ma naczynia w postaci ludzkiego ciała, w postaci ludzkich rąk, bo diabeł nic nie może. On tylko kłamie, zwodzi, oszukuje, straszy, ale tak naprawdę nic nie może zrobić na ziemi. Potrzebuje użyć człowieka. Tak samo jest z Bogiem. Bóg szuka naczyń, przez które będzie mógł się poruszyć, przez które będzie mógł uruchomić swoją moc, swoją chwałę. I wiesz, ja wierzę absolutnie, że jest coś takiego jak powołanie wstawiennicze. I mówiłem o tym na spotkaniu wtorkowym i zachęcałem te osoby, które były, żeby się modliły i zobaczyły, czy nie jest to ich powołanie, żeby właśnie modlić się w ten sposób, szukać Boga, żeby zacząć się wstawać też. I dzisiaj chciałem po prostu o tym do was mówić. Chciałem o tym właśnie mówić, o wstawiennictwie. I naprawdę... Tak mówiąc takim ładnym religijno-kaznodziejskim językiem, moją modlitwą jest, żebyście po prostu naprawdę zaczęli wołać i żebyśmy razem zaczęli stawać w modlitwie jako Kościół. Wiesz, nawet ten Kościół, który ma tylko 11 lat, przez kilka, około 6-7 pierwszych lat istnienia na piątkowych modlitwach gromadził po 20, czasami nawet więcej osób. Ludzi, którzy powodowali, że nasza sąsiadka na górze miała ciężki czas. Powiem wam, jest ciekawa rzecz, od 3 lat może raz zastukała. Ja wierzę, że po prostu... I to jest ciekawe, bo jak patrzymy, to najlepszy czas życia Kościoła, zawsze widzimy, że to jest najlepszy czas modlitwy w tym Kościele. jak pojedziecie na cały świat, pojedziecie w naszym kraju do zborów, wspólnot, pojedziecie na świat cały, zobaczycie, jaka modlitwa, takie życie Kościoła. Nigdy nie będzie tutaj żadnej zmiany. Zawsze tak będzie. I ja wierzę, wiesz, ja po prostu modlę się o nasz Kościół, o to, żebyśmy się przebili. Sam mam kryzys średniego wieku, sam próbuję się przebić. Patrzę na Kościół i modlę się, jak ten Kościół się przebije. I powiem wam, mam wrażenie, że Bóg dosyć wyraźnie zaczyna mówić w ostatnim czasie. Ludzie, kiedy my zaczniemy się modlić? Kiedy my zaczniemy na serio traktować Boga? Kiedy my na serio zaczniemy się z Nim kontaktować? Kiedy potraktujemy modlitwę tak, jakby Bóg istniał? I ja wierzę, że ten czas przychodzi. I wiecie, to, że po prostu wydarzyło się to, co się wydarzyło przez ten wypadek, też jest poruszeniem do modlitwy. Wielu ludzi się modli i mi się to podoba. Ktoś by powiedział, tak, to taki, to można socjologicznie zbadać po prostu. Ludzie zaczynają się bać, to zaczynają się modlić. Ale wiesz, możemy do kosza wrzucić taki argument. Bo tak przecież całą Biblię jest. I ludzie nawet, którzy są po prostu w Nowym Testamencie wymienieni, wiesz, którzy po prostu mają problem, to zaczynają się modlić, wołać do Jezusa wtedy, kiedy mają problem. I Bóg nigdy tego nie odrzuca, wręcz przeciwnie, przychodzi i mówi, dzięki twojej wierze niech ci się stanie. I Bóg nie mówi, a, trwoga to do Boga. Socjolodzy już to obliczyli. Tylko przychodzi człowiek załamany, do Jezusa w swojej ślepocie, trądzie, różne choroby są, cały Nowy Testament to jest lista chorób. Przychodzą ludzie, Jezu, według twojej wiary, o co prosisz, masz. Ludzie przyszedł, dlaczego on jest chory? Żeby się dzieła Boże na nim objawiły. Też mam świadectwo niezwykłe, bo się spotkałem z Liskiem, o którym słyszeliście już w tym kościele i na Wiatrołapach. Mój przyjaciel z przebudzenia. Tak, nagrywamy to. Cześć Lisek, pozdrawiam cię. Wiem, że oglądasz te kasety od jakiegoś czasu. Spotkałem się z nim w czwartek. Słyszeliście, jak go Bóg używał w uzdrowieniach. Powiem wam, to jest niezwykłe. Po prostu spotkałem się z nim po latach. W czwartek mieliśmy parę godzin rozmowy. Wierzę, że też się pojawi tu za jakiś czas, ale on po prostu wszystkie pamięta modlitwy, kiedy modlił się o uzdrowienia, jak Bóg przez niego działał. To jest po prostu fantastyczne zupełnie. Dobra. Znowu odpływam. Warcino. Przebudzenie, tak? Przychodzi. Bóg przychodzi. Więc to wydarzenie, które miało miejsce 10 kwietnia, jak ono kogoś prowokuje do modlitwy, to bardzo dobrze. Po prostu jak się trzęsie ziemia, to święci muszą zacząć się modlić. I po prostu, wiecie, to jest między innymi taki właściwy czas. Teraz jeszcze zanim zacznę nauczanie, bo mam dużo wersetów, chcę wam to pokazać ze słowa, jak ważne jest wstawiennictwo i czym jest wstawiennictwo, na przykładzie też różnych wstawienników, którzy w Biblii występują. Jeszcze powiem jedną rzecz. Jak wczoraj się spotkaliśmy na tym spotkaniu warciniaków, nawróconych tam, to naprawdę było przebudzenie. Wszystkie znamiona przebudzenia tam występowały. Rozmawialiśmy o tym, to dla mnie było, przypomniałem sobie jedną rzecz, jak my się zaczęliśmy nawracać, zaczęliśmy jeździć do różnych zborów, kupować książki. Wtedy to był 87 rok, głęboka komuna, papier dystrybuowany, żeby jakiś kościół mógł dostać papier, to musiał mieć tytuł książki, który musiał być zatwierdzony przez cenzorów, wyznaczony nakład i dopiero wtedy hurtownie państwowe miały prikaz gdzieś, żeby dać papier. W ogóle kosmos, po prostu ciężko sobie wyobrazić, jak my wtedy wszyscy funkcjonowaliśmy, ale było parę dobrych książek chrześcijańskich. Krzyż i sztylet, Nicky Cruz opowiada, oni mówią innymi językami, trzecia godzina dnia. I wiecie, myśmy z plecakami jeździli do zboru w Słupsku i przywoziliśmy całe plecaki, później te całe plecaki sprzedaliśmy w internecie. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, w co my tak naprawdę wierzyliśmy w tym przebudzeniu, kim my byliśmy, czy katolikami, czy protestantami. Nikt nie był w stanie powiedzieć, a ktoś powiedział, no ale jakie były, prawda, ci z późniejszych roczników pytali, no ale na początku, ale co było waszą doktryną, prawda? A ja mówię, my właśnie krzyż i sztylet, nikt go zapowiada. To były książki, które budowały naszą doktrynę, w ogóle śmieszne z punktu widzenia jakiejś teologii, ale to przynosiło życie. I wiesz, i pamiętam z tamtego czasu, że jak jeździliśmy do tego zboru, to ci ludzie, ten zborek był mały, on się spotykał w takiej, praktycznie można powiedzieć, to była taka kaplica cmentarna, coś w tym stylu, bo to było bardzo małe, taki neogotyk z cegły. Tam było po prostu natkanych krzeseł po prostu na maksa. My tam przyjrzeli i powiem wam jedną rzecz, którą zauważyłem. Zauważyłem, że ci ludzie są niezwykle szczęśliwi, że my się zaczęliśmy nawracać. Mimo, że u nich w zborze się nie nawracali ludzie. Oni byli bardzo szczęśliwi. Po latach, jak już jestem teraz pastorem lat naście, niedługo 20 będzie, zobaczyłem ze świadectw różnych ludzi, różnych pastorów, którzy powiedzieli, że praktycznie kościół ewangeliczny w Polsce, czyli wszystkie kościoły, gdzie głosi się nowe narodzenie, w różnej maści kościoły, świątkowe, charyzmatyczne, baptystyczne, społeczności chrześcijańskie, wszystko razem, powiedzieli, że między rokiem 85 a 95 praktycznie podwoiła się liczba ludzi w ten sposób wierzących w Polsce. I wiesz, ja z perspektywy czasu sobie myślałem tak, mówię, ale dlaczego akurat to się tak wtedy pojawiło? Co to było, te Boże momentum, że to wtedy załapało tak? Wiecie, i dzisiaj dochodzę do takiego wniosku, że to był owoc modlitw tych właśnie uciskanych ludzi, żyjących w latach 50., 60., 70. w Polsce, którzy po prostu byli inwigilowani w swoich zborach przez służby, gdzie po prostu byli ustawiani przez państwo pastorzy. Wiele takich historii słyszałem, żeby po prostu, wiesz, kontrolować te małe związki wyznaniowe, wykorzystywać ich do gry przeciwko Kościołowi katolickiemu. Ale wiesz, byli tam ludzie, którzy przez te wszystkie lata wołali do Boga, te babcie i dziadkowie, że wołali do Boga, żeby wreszcie w Polsce zaczęło się coś dziać, żeby przyszło przebudzenie, żeby ludzie zaczęli się nawracać. I wiesz, jak ja trafiłem na początku do tego zboru, znaczy w Warcinie byłem pierwszym, ale jakby w tym czasie byłem jednym też z pierwszych w tym, co się wtedy działo, to ja pamiętam te modlitwy, jak po prostu ci dziadkowie i ci babcie krzyczą do Boga na nabożeństwie. Taka była też forma w tamtym czasie, że nie było muzyki w czasie uwielbienia i modlitw, było parę pieśni, a później zbór się modlił. I ludzie po prostu tak, jak siedzieli w ławkach, krzyczeli o to, żeby Bóg się poruszył, żeby coś się zmieniło w kraju. Ja to słyszałem jako na początku nawrócony. I wiesz, dzisiaj z perspektywy czasu myślę sobie, że te lata 85-95 to były modlitwy ludzi, którzy nie doświadczali przebudzenia, ale okazali się wierni, żeby stać w wyłomie, żeby modlić się, żeby coś się zaczęło dziać po prostu w kraju. I my jesteśmy tego owocem. I teraz powiem ci, jak przygotowałem to słowo na dzisiaj o wstawiennictwie, który zaraz będę musiał skończyć mówić, to miałem taki wyraźny obraz, że po prostu, że Bóg na nas patrzy i szuka i patrzy, czy my będziemy się modlić. I On nie patrzy tak, biedne moje dzieci w tych kościołach, dzisiaj jakaś taka troszeczkę ospałość malutka, kiedy przyjdzie ten czas przebudzenia, tylko Bóg patrzy i On po prostu pyta się, czy my dzisiaj zaczniemy się modlić. Żeby na przykład w latach 2015-2025 przyszło przebudzenie. I Bóg szuka i czeka. Patrzy na nasze serca i się zastanawia. I szuka, bo tak mówi słowo. I szuka, czy po prostu będziemy tymi, którzy nie będą patrzeć, że jakoś tak ciężko jest, przebudzenie gdzieś w Afryce, na Filipinach, a u nas to tak jakoś. Tylko Bóg szuka, Bóg patrzy i szuka, gdzie są ci, którzy staną w wyłomie. Jeszcze ciągle żadnego wersetu nie przeczytałem. Kolejna rzecz, bardzo ważna, zanim przeczytam. W 96 roku, to był ostatni mój rok bycia pastorem w kościele Jezus jest Panem, Centrum Biblijne Jezus jest Panem. Miałem zjazd już. Po prostu po 3 latach bycia pastorem po prostu byłem bliski rezygnacji, w końcu zrezygnowałem, ale z innych powodów. W tym czasie przyjechał do mnie Wiesław Zięba. Był 96 rok, początek albo końcówka 95, bo zawsze w latach szkolnych mierzyliśmy wtedy służbę. I on mówi, że robią takie spotkania, zaczynają robić wstawiennicze, ponieważ widzą, że Bóg ich wzywa do tego, żeby jako liderzy zaczęli się modlić. Zrobili takie spotkanie w radości. Powiem wam, pojechałem na to spotkanie wtedy i mówię, co ja będę tak jęczał przed Bogiem jak oni. Nasz kościół fruwa, mamy 200 osób, musimy tylko mocniej jeszcze trochę nacisnąć. Ale prawda była wtedy taka, a dzisiaj też widzimy, bo żeśmy rozmawiali o tym, co się działo w Warcinie. Po 95 roku coś wyraźnie zaczęło zjeżdżać w kraju. Coś zaczęło się tracić, coś zaczęło się zatrzymywać. I w tym czasie jest charakterystyczne, w Polsce zaczął powstawać ruch wstawienniczy. Pastorzy, którzy się zaczęli zgadzać. Rick Watkins, który nie żyje, był jednym z jego głównych inicjatorów. Później następni pastorzy zaczęli się do tego przyłączyć. Ja miałem szansę się do tego przyłączyć. Ale wtedy byłem za mądry, żeby się do tego przyłączyć. Czyli za głupi. Albo za arogancki. I wiesz, ale to też mi pokazuje, że po prostu jak przychodzi czas zagrożenia, jak przychodzi czas walki, jak przychodzi trudność, jak zmieniają się czasy, bo wtedy też czasy się zaczęły zmieniać, wiesz. Na początku lat 90. to po prostu każdy, kto zarejestrował działalność, stawał się biznesmenem. Dzisiaj to jest śmiech na sali, ale wtedy taka rzecz była. Wtedy po prostu prezes największej hurtowni papierów, która wtedy w Polsce funkcjonowała, ja miałem tam okazję przez parę miesięcy pracować, on po prostu zarobił w ten sposób, że wysłał tira do Danii, kupił papier, zanim tir zdążył przyjechać do Polski, to on już miał w drukarniach go sprzedanego i zbudował największą spółkę akcyjną w ciągu po prostu paru lat. Ale wtedy Bóg patrzył i Bóg widział, coś się zmienia. W komunie ludzie nic nie mieli, szukali Boga, bo idea była jedyną wartością. Jakaś koncepcja, jakiś pomysł na życie. Ludzie byli głodni tego, żeby coś sensownego złapać. Zaczęły się lata 90., zmienił się klimat, rzeczywistość się zmieniła. I wtedy, kiedy to zaczęło się potężnie zmieniać i zaczęło wygasać przebudzenie, to Bóg wtedy zaczął wzywać do modlitwy. I ludzie, którzy mieli uszy otwarte, zaczęli się modlić, zaczęli się zbierać, żeby się modlić. Inni dalej naciskali, bo myśleli, że jeszcze coś zrobią, ale już niewiele się udało zrobić. I wiesz, dzisiaj, kiedy jesteśmy, kiedy wydaje się, że ziemia jest potrząśnięta, kiedy mówią, że następny starszy brat tego wulkanu, który wybuchł może w ciągu pół roku, dopiero grzmotnąć i to dopiero będzie, bo ten to jest tylko przygrywka, kiedy to, co dzieje się w Polsce, się dzieje i ludzie mają masę wątpliwości, jak to zostanie rozegrane, jak to się skończy, kiedy młodzież jest przygnieciona jakimś bezsensem i nie widzą perspektyw. Trochę to tak przypomina jak lata 60. w Stanach Zjednoczonych, kiedy rodził się ruch hipisów, kiedy po prostu młodzi ludzie żygali sukcesem swoich rodziców. Trochę to już się coś takiego zaczyna dziać w Polsce. Więc Bóg patrzy na to i Bóg szuka tych, którzy zaczną się modlić. Bo naprawdę przebudzenie może przyjść. Tylko czy my staniemy w wyłomie? To jest moje słowo dla was na dzisiaj. Teraz wersety do tego słowa. Księga Ezechiela 22-29. Ezechiela 22-29. Lud pospolity popełnia gwałt i dopuszcza się rabunku. Uciskają ubogiego i biednego. I bezprawie krzewi się wobec obcego przybysza. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew, zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości, i ich postępki zwaliłem na ich głowę, mówi Wszechmocny Pan. To jest obraz Starego Testamentu, kiedy Izrael był prowadzony cały w niewolę, kiedy kraj został stracony. Bóg wyraźnie mówi, kiedy bezprawie się szerzy, to jest otwarta droga dla niszczyciela. Nie wolno kusić Boga bezbożnym życiem. Ale Bóg mówi, że widząc to, nie zaczął działać. Bóg widząc to bezprawie, które się szerzy, powiedział, że w tym czasie szukałem wśród ich męża, który potrafiłby wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył. Więc Bóg, kiedy widzi ten czas zmieniający się, kiedy chce poruszyć się swoją ręką, kiedy chce zacząć coś zmieniać, to Bóg pierwsze, co robi, to szuka ludzi, którzy będą się modlić. Wiesz, ja przed swoim nawróceniem modliłem się. Szukałem Boga. Latałem do kościoła, spowiadałem się czasami dwa razy dziennie. Modliłem się każdego dnia. Klękałem przy moim łóżku i szukałem Boga. I mówiłem, Boże, zrób coś z moim życiem. Bóg widział moje bezbożne życie. Ale przez swoją łaskę dotarł do mnie, przez wiarę moich rodziców, przez otoczenie dobrych księży, którzy po prostu mieli bojaźń Bożą w swoim życiu, Bóg dotarł do mnie i po prostu i wiedziałem, że muszę się modlić. Im gorzej, tym ja muszę się bardziej modlić. To jest taka wskazówka dla ciebie, rozumiesz? Im gorzej, tym lepiej. Tym bardziej po prostu możesz otworzyć się na to, żeby zacząć szukać Boga. I wiesz, i Bóg to mówi, i mówi, i szukałem, czy nie znajdę kogoś, kto stanie w wyłomie, wstawiając się za krajem. Wstawiając się za krajem. I co mówi? Nie znalazłem. Mówi, i kiedy nie znalazłem, dlatego musiałem wylać swój gniew. My dzisiaj znamy serce Boże. My wiemy, że po prostu Bóg nie przychodzi, żeby niszczyć, żeby zabijać. Jezus to powiedział wyraźnie w Nowym Testamencie. Powiedział, że z diabeł tylko przychodzi, by kraść, zażynać i wytracać. Ale prawda jest taka, że ludzie, którzy nie żyją w bojaźni Bożej, otwierają drzwi dla działania diabła w swoim życiu. Jest taki czas po twoim nawróceniu, kiedy Bóg cię strzeże jak pod kloszem, uczy cię wszystkiego, bo wie, że nie rozumie. Nie rozumiesz, wiesz, że jesteś niemowlęciem w Panu i w tym czasie Bóg cię chroni. Ale kiedy zaczynasz dojrzewać, kiedy Słowo Boże zaczyna w tobie pracować, to Bóg przychodzi tak jak tutaj i mówi: człowieku, opamiętaj się, zacznij się modlić, ponieważ drzwi są otwarte i nikt nie stoi w wyłomie. I musisz zacząć szukać Boga i potraktować na serio swoje życie. Musisz zacząć się modlić. Bóg szuka wstawienników. Amen? Bóg szuka tych, którzy będą wznosić mur modlitwy. Będą się modlić i ta ich modlitwa będzie jak budowanie muru ochronnego. Cegła po cegle. Boże, wołamy do Ciebie. Wiemy, że są drzwi otwarte dla sądu Bożego. Wiemy, że ludzie nie żyją z Bogiem. Aborcja się szerzy, eutanazja się szerzy, niemoralność się szerzy, rodzina jest zagrożona. Chcą nam tutaj związki homoseksualne wprowadzić. Meczety budują, Europa się sypie, przebudzenia nie widać. Boże, zmiłuj się. Bóg szuka tych ludzi, którzy zaczną cegła po cegle, skała po skale budować mur. A tam, gdzie ten mur jeszcze nie jest wzniesiony przez modlitwę, sami będą stać i będą wołać: Boże, zmiłuj się, nie przychodź swoim gniewem. Podoba wam się to? Mi się to bardzo podoba. Nie jest fajne, ale to jest to właśnie, co jest super. To jest Bóg nam po prostu ostrzega nas. Wiesz, rozmawialiśmy z Marcinem, który był jednym z liderów tego przebudzenia w Warcinie, dzisiaj jest w kościele na Puławskiej. Rozmawiałem wczoraj w nim w drodze powrotnej. Jak powiem Marcino, to od razu tracę wątek po prostu. Masakra. Dobrze, może mi się przypomni, ale to dotyczyło wstawiennictwa. Amen. Bóg szuka tych, którzy będą wołać. Halleluja. Dobrze, to był pierwszy werset. Drugi werset. Możecie otworzyć razem ze mną. Izajasza 53, 11, 12. Pierwszy wzór wstawiennika: Jezus Chrystus. W księdze Izajasza jest o nim powiedziane tak. Izajasza 53, 11. Za mękę swojej duszy ujrzy światłość i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzechy wielu i wstawiał się za przestępcami. Powiedz: wstawiał się za przestępcami. Wstawiał się za przestępcami. Wiesz, Jezus, w jaki sposób on dokonał naszego zbawienia? Umarł na krzyżu. Kiedy umarł na krzyżu, wszystkie grzechy świata wziął z sobą. I z tymi grzechami, już nie będę całej Golgoty opowiadał, pasji i tego, gdzie był po drodze, ale tu jest powiedziane, że z tym wszystkim w pewnym momencie stanął przed Ojcem. I powiedział: Ojcze, ja wziąłem ich grzechy. I on wtedy wstawiał się za nami. I przez to, że się wstawiał, stał się Zbawicielem. Rozumiecie? To jest prawda o Jezusie. On poniósł nasze grzechy, poniósł grzechy wielu i wstawiał się za przestępcami u swojego Ojca. Ojciec miał prawo wylać swój gniew za bezbożne życie ludzi, za ich grzechy, nieprawość, odstępstwo. Ale kiedy Jezus umarł i poszedł ze swoimi grzechami i powiedział: Ojcze, proszę, ja to wziąłem na siebie, to w tym momencie dokonało się nasze odkupienie. Mimo że to było dawno temu, wieki temu, to tak dokonało się nasze zbawienie. I teraz wiesz, jeżeli my zawsze mówimy, że chcemy żyć tak jak Jezus żył, że chcemy tak jak On funkcjonować, to są pewne formy, gdzie możemy Go naśladować. Amen? Między innymi jedna z form to jest właśnie wstawianie się u Ojca. Nie możemy wziąć grzechów na siebie, umrzeć za kogoś. Nikogo nie zbawimy, bo tylko jest jeden Zbawiciel, Jezus Chrystus. Natomiast Słowo mówi, że my jesteśmy kapłanami Boga tutaj na ziemi. My jesteśmy tymi, którzy właśnie stają w wyłomie, którzy wstawiają się za przestępczami. Mamy dużo lżejszy ciężar niż miał Jezus, bo On fizycznie poniósł grzechy. My możemy się tylko utożsamiać z grzechem i możemy wołać do Boga i mieć naprawdę zmiłowanie. To jest po prostu coś niezwykłego. To jest potężny wyraz miłości. Wczoraj właśnie jeden z braci, który był na naszym spotkaniu, przeżywał trudny czas i prosił nas o modlitwę, żebyśmy się modlili o niego, jego rodzinę. Wiesz, po prostu jak kogoś kochasz i ci na kimś zależy, to po prostu modlisz się tak, jakbyś się nigdy nie modlił. To, że nie ma modlitwy i wstawiennictwa, jest też wynikiem ostudzonego serca i braku miłości. Niektórzy ludzie mówią, nie mogę się zaangażować w Kościół, bo już mu jakoś tak nie ufam, albo coś, wiesz. Prawda jest jedna. Jezus powiedział, że kiedy nastaną trudne czasy, ostatnie czasy, powiedział, miłość wieloziębnie. I to jest istota sprawy. Czy serce płonie miłością? I my możemy się być jak Jezus i wstawiać się i modlić się z wielkim współczuciem i miłością do ludzi, którzy tego potrzebują. I jesteśmy do tego powołani przez Boga, żeby tak wołać. Wiesz, ludzie, jak mówią o różnych przebudzeniach, to zawsze tak było, że ludzie po prostu wołali do Boga z łzami, z rzeczywistym odczuwaniem tego, wręcz co czują grzesznicy w modlitwie. Odczuwając odrzucenie, które przeczują ludzie, o których się modlili. My dzisiaj czasami, jak się modlimy o grzeszników, to modlimy się, Boże, zbaw ich, bo ich życie jest nędzne i godne sądu. Ale wstawiennik tak się nie modli. Wstawiennik modli się tak, że wręcz czuje to odrzucenie i tą przepaść, jaką ci ludzie mają względem Boga, ponieważ jest napełniony miłością. I Jezus jest wzorem wstawiennictwa. To jest ta modlitwa. Głęboko poruszone serce. Inny werset o Jezusie, który jest wstawiennikiem. List do Rzymian 8:34. List do Rzymian 8:34. Kto będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, teraz przecież wstawia się za nami. Więc to jest Jezus, którego nie widzieliśmy i którego nie znamy. Jest o nim powiedziane, że on siedzi obok swojego Ojca, obok tronu swojego Ojca i on cały czas wstawia się za nami, oręduje za nami. On po prostu widzi, co się dzieje z jego braćmi na ziemi. Tymi, których on zbawił, za których oddał swoje życie, dlatego jest powiedziane, któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który wziął grzechy. On po prostu nas nigdy nie odrzuci, bo on już się zdecydował nas nie odrzucić, kiedy wziął nasze grzechy. Więc teraz, kiedy doświadczyliśmy nowych narodzin, on tam siedzi, siedzi u Ojca i on dla tych, których oddał życie, dalej im pomaga u Ojca. I on wstawia się i mówi, Ojcze, Ciesiułka, proszę Cię, pomóż. A Ojciec mówi, a co Ciesiułka? Mówi, całe życie za Niego oddałem. Poniosłem jego grzechy. Pomóż mu. I on to robi tam. Dla ludzkiego umysłu to jest trochę ciężko pojęte, bo tyle miliardów ludzi, jeden Jezus, jeden Ojciec i on tu się wstawia. Ale tak jest powiedziane, że on to czyni. Tak mówi Słowo. To jest prawda. On tam jest i on tam nie chodzi po zielonych pastwiskach. On czeka na nas. Przygotowuje nam dom. I on po prostu ciągle wie, że my tu jesteśmy na ziemi. Rozumiesz?
Dostałem SMS-a od Krzyśka, który był na tym zjeździe naszym wczorajszym.
Kolejny fragment o Jezusie wstawienniku. Hebrajczyków 7:24. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. To jest Jezus. Dlatego może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Jezus dokonał dzieła zbawienia, ale teraz jest u Ojca i cały czas się wstawia za nami. Cały czas, jak kapłan, stoi przed tronem Ojca i cały czas przez wieki woła o swoją oblubienicę. Modli się o swoją oblubienicę, żeby ją przygotować na spotkanie z Ojcem, na zaślubiny. To jest Jezus. Amen? Znamy Jezusa, który uzdrawia? Znamy. Znamy Jezusa, który głosi? Znamy. Znamy Jezusa, który otacza ludzi miłością, wyciąga ręce, jest celnikami, z prostytutkami? Znamy. Jest czas, żebyśmy poznali kolejnego Jezusa. Kolejny Jego obraz, kolejną Jego naturę. Ten, który żyje cały czas, żyje na wieki po to, by stawiać się za nami. Jego życie jest poświęcone temu, żeby cały czas wołać, cały czas prosić, nie ustawać w modlitwie, trwać w modlitwie, wykorzystywać cały czas, żeby się modlić. Jeden z przyjaciół naszych, który był też na tym naszym zjeździe, mówi, że dojeżdża godzinę do pracy codziennie samochodem. Chciał sprzedać samochód, ale mówi, nie mogłem, ponieważ ten mój samochód od 10 lat jest czasem, kiedy mam godzinę, powiedział, każdego dnia modlitwy sam na sam z Bogiem. Do tego właśnie Bóg nas powołuje, że wykorzystujesz czas, bo dni są złe. wykorzystujesz go, żeby wstawiać, żeby się modlić. Jesteś naśladowcą Jezusa. Hebrajczyków 9:24, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba. Po co tam wszedł? Aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Rozumiecie? Cztery fragmenty. Wszystkie o Jezusie, który jest wstawiennikiem. My mamy iść w Jego ślady. My mamy odnaleźć to powołanie. Halleluja. Dobrze. Następny fragment. Przykłady wstawienników. Mojżesz. To jest księga... Druga księga Mojżeszowa. Kiedy on jest przed Faraonem. Druga Mojżeszowa 8:9. I rzekł Mojżesz do Faraona. Racz mi powiedzieć. Kiedy mam się wstawić za tobą i za sługami twoimi i za ludem twoim, aby wyginęły żaby u ciebie i w pałacach twoich, a pozostały tylko w Nilu. Znacie historię plagi Mojżesza, tak? Ale tu mamy Mojżesza, wstawiennika. On staje przed Faraonem i mówi, kiedy mam się wstawić w tej sprawie? Wiesz, wstawiennictwo to jest załatwienie sprawy. Amen? To są plecy. Jak masz znajomego i ci mówi, słuchaj, pogadam z kim trzeba. Wybiorę się do niego. Zadzwonię. To jest wstawiennictwo. I Mojżesz właśnie staje przed Faraonem i mówi, słuchaj, powiedz tylko słowo. Kiedy mam się wstawić u Boga, żeby te żaby zniknęły? Więc wstawiennictwo to jest pierwsza rzecz, której uczymy się od Mojżesza, jest za czyjąś sprawą. Wstawiennictwo jest wołaniem za kogoś. Za kogoś. Drugi fragment z życia Mojżesza to jest druga Mojżeszowa 8:29. Mojżesz odpowiedział, gdy wyjdę od ciebie, wstawię się do Pana i jutro oddalą się muchy od Faraona. Więc w pierwszym fragmencie było, że wstawia się za kimś, a drugi fragment mówi, że wstawia się u Pana. Wstawiennictwo to jest stanięciem pomiędzy tym, za kogo się wstawiam i tym, u kogo się wstawiam. Boży wstawiennik staje między człowiekiem a Bogiem i załatwia jego sprawy. Przez to, że ma przychylność u tego, u którego tą sprawę chce załatwić. I powiedzcie, czy to nie my jesteśmy tymi wstawiennikami w takim razie? Którzy zostali oczyszczeni krwią baranka, których grzechy zostały przebaczone, którzy zostali uwolnieni z demonów, którzy zostali uzdrowieni przez Pana, którzy przez krew Jezusa mają dostęp nową, żywą drogą do świątyni. Czy to nie my jesteśmy tymi, którzy są powołani, żeby pójść i zapytać, kiedy mam ci to załatwić i pójść i załatwić to? Kiedy Słowo Boże pokazuje, że mamy do niego dostęp? Być jak Mojżesz. Wiesz, on jest jak, wydaje się, że arogancki jakiś obraz. Staje po prostu przed Faraonem i mówi, kiedy mam ci to załatwić? Ale to jest duch wiary, to jest duch wstawiennictwa. I on wie, że on to zrobi. I tylko czeka, żeby Faraon powiedział, kiedy ma to załatwić, te żaby i te muchy. I później idzie i to robi. I mówi, Boże, czas żab minął. Bóg mówi, dobrze. Mojżesz myśli, a Bogu, przebudzenie nadejdzie. A Bóg mówi, znam serce Faraona, jeszcze jest twarde, jeszcze muchy będą. Mojżesz mówi, ejku, uparty Faraon. No dobra, ale idzie do Faraona i mówi, kiedy muchy mają zniknąć. Wcześniej prorokuje o tych muchach. Stawiennik to jest zawsze trochę też prorok. Później idzie i to odkręca. To był pierwszy przykład, Mojżesza. Dobrze, później mamy jeszcze, moglibyśmy, dzisiaj już nie mam czasu, jego wstawiennictwo o Izrael, kiedy woła o swój naród i wzywa Boga i mówi do niego, że po prostu ten lud, który jest nazwany twoim imieniem, nie niszcz go, bo oni noszą twoje imię ze względu na ciebie. Wysłuchaj po prostu. My możemy tak samo modlić się. Możemy przyjść do Boga i powiedzieć, Boże! To są twoi ludzie, to jest twój kraj. Ty chcesz go zmienić. Ty wypowiedziałeś tyle proroczych słów, że chcesz tutaj przynieść przebudzenie do Polski. Boże, nie rób pośmiewiska ze swojego własnego słowa, ale wołam do ciebie, żebyś poruszył swoją rękę i żeby zaczęło się przebudzenie na ziemi. Boże, ty nas nazwałeś swoim imieniem. Boże, ludzie się z nas śmieją. Gdzie jest ich Bóg? Boże, porusz swoją rękę. To jest stawiennictwo Mojżesza. Drugi przykład. Abraham. Nie mówię chronologicznie. Abraham był przed Mojżeszem. Ale Abraham. Kiedy, przeczytajcie sobie, to jest 18 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, od wiersza 14 aż do 25. Nie będę teraz czytał całego fragmentu, bo nie ma na to czasu. ale po prostu piękny obraz. Bóg przychodzi do Abrahama. Mówi mu, za rok Sara będzie miała syna. Sara, Bóg mówi, śmiałaś się. Nie śmiałam się, śmiałaś się, a syna i tak byś miała. Bóg jest zawsze po prostu dla kobiet bardziej miłosierny. Maria mówi, jak to się stanie, skoro nie znam męża? Bóg mówi przez Gabriela, nie martw się, wszystko w swoim czasie i we właściwy sposób. W tym samym czasie ojciec Jana Chrzciciela mówi, jak to się stanie, żebym miał syna? Będziesz milczał, dopóki się nie urodzi. Także Bóg kocha kobiety. Kobiety, bądźcie stawienniczkami, Bóg się nad waszymi pytaniami bardziej zmiłuje niż nad naszymi. W każdym bądź razie wychodzą ci posłańcy, wiesz, tam jest powiedziane, było dwóch, trzech? To jest taki bardzo taki ciekawy duchowy tekst. I idą. I Bóg mówi, muszę jeszcze zobaczyć, co jest w Sodomie, bo słyszałem, głos bezbożności dochodzi do mnie. Wiesz, bezbożność krzyczy do nieba. Grzechy krzyczą do nieba. I on mówi, muszę to zobaczyć. I Bóg, Abraham, przyjaciel Boga, to jest piękne. On mówi, odprowadzę was. I on po prostu wychodzi tam, gdzie mieszkał, Sychem chyba, wychodzi i po prostu idzie w stronę Sodomy i Gomory razem z nimi. Wiesz, prawda jest taka, że jeżeli chcesz być Bożym wstawiennikiem, to zacznij chodzić z Bogiem. Bo jak chodzisz z Bogiem, to Bóg ci zacznie otwierać rzeczywistość, co się dzieje. I wiesz, oni idą i wtedy jest powiedziane, że tych dwóch mężów odeszło, a Abraham został z Panem. I wtedy widzimy, to nie sami aniołowie przyszli do Mojżesza, ale sam Bóg przyszedł, przepraszam, do Abrahama. Ale sam Bóg przyszedł. I jest powiedziane, a Abraham został tam i rozmawiał z Panem. I wtedy Pan mówi, nie mogę zataić przed moim przyjacielem tego, co zamierzam uczynić. Wstawiennik to jest ktoś, kto się modli, nie dlatego, że ma zakon, po prostu modlić się trzeba, Boże, modlić się trzeba, tylko po prostu wstawiennik to jest też ktoś, kto żyje, chodzi w przyjaźni z Bogiem i kiedy przychodzi właściwy czas, przez tą przyjaźń Bóg otwiera jego oczy, otwiera jego uszy i mówi, patrz, tu się módl. Wiesz, jak nie dostałeś takich w ostatnim czasie Bożych natchnień do modlitwy, kiedy Bóg się nie pokazywał, to zastanów się, czy chodzisz z Panem. Bo Bóg swoim przyjaciołom objawia, co zamierza czynić na ziemi. I wiesz, kiedy mu objawia i mówi, że zniszczy Sodomę, w tym momencie Abraham zaczyna się bać. Dlaczego? Bo syn jego brata, jego bratanek Lot, syn Harama, po prostu mieszka w Sodomie. I wtedy zaczyna się ten taki żydowskie wstawiennictwo. Które znacie. I mówi, Boże, ale jeżeli znajdziesz 50 sprawiedliwych, to zniszczysz, proszę Cię. I wiesz, on tam używa takich tekstów, już nie będę wam czytał, ale powołuje się na Bożą litość na przykład. To nie zniszczysz. To nie zniszczysz, no oczywiście. I powołuje się na Bożą litość. I Boże, ale Ty jesteś miłosierny, jesteś litościwy. I Bóg mówi, nie zniszczę, jak znajdę 50. Ale wtedy Abraham, nasz protoplasta, nasz i Żydów, albo Żydów i nas, on mówi, jak nie znajdzie się 50, chyba się źle modliłem. Boże, ale jak 45? I walczy. I wiesz, i cała rozmowa. Ja tak czytałem to sobie, bo tak to jest śmieszne dosyć, ale przeczytałem sobie i mówię, ten facet nie wie, kiedy odpuścić normalnie. O, jego po prostu, jego nic nie zadowala do końca. I wiesz, i normalnie aż po prostu się, aż wiesz, wzruszyłem się, bo zobaczyłem po prostu wstawiennika. Zobaczyłem kogoś, kto po prostu staje i mówi po prostu, stoję w wyłomie i przejdziesz przez ten wyłom chyba w ten sposób, że mnie zdepczesz. Rozumiecie? Możesz przejść do Sodomy, ale też musiał przeze mnie przejść. I wiesz, jemu starczyło ile? Do 10 chyba, tak? I był problem, bo Lot i jego dzieci to było mniej. Ale Bóg się zmiłował i wyprowadził Lota. Właśnie dlatego też prawdopodobnie. Wiesz, to jest Abraham. Wiesz, my rozumiemy, że to jest nasz ojciec wiary, tak? Ten pierwszy, ojciec wiary. Zobacz, jego wiara polegała na tym, że on miał miłość do ludzi, ten człowiek. Miał miłość do swojej rodziny. Nie chciał zniszczenia. On zawierał przyjaźnie i przymierza z ludźmi, wśród których żył. I modlił się za nimi. Abraham. Ojciec wiary modli się. Ja się wychowałem w ruchu wiary i był Abraham ojciec wiary. A modlitwa była taka... Inne znaczenie jej było. Modlitwa zmienia nasze serca i zmienia. Ale ja wierzę, że jest coś takiego, że jest realnie, że Bóg mówi, żeby wołać i On wtedy wysłucha, to tak jest. I nie musimy tutaj filozofii całej na to nakładać. Amen? I Bóg po prostu nas wzywa, żebyśmy tak się modlili. Kolejny przykład wstawiennika to jest Hiob. My znamy Hioba, wieści hiobowe, tragedie hiobowe, bo nigdy nie przebrnęliśmy przez Księgę Hioba. Widzimy, co się na początku dzieje, ale najfajniejsze rzeczy dzieją się na końcu Księgi Hioba. Bo Księga Hioba to jest, to było w Hollywood napisany scenariusz. Byli źli goście, dobrzy goście i wszystko kończy się happy endem. I końcówka jest taka, że Bóg, że Hiob po prostu, cała księga, treść księgi Hioba to jest kłótnia, zmaganie się Hioba z jego przyjaciółmi, którzy go oskarżają za jego życie. Dwóch kłamie, jeden mówi prawdę, ale trzeba dobrze czytać, żeby zauważyć, który. I w końcu dochodzą do końca. W końcu Hiob sam zaczyna z Bogiem rozmawiać, bo ci przyjaciele na nic. I Bóg otwiera oczy i Hiob mówi, teraz już wiem, bo zobaczyłem Pana. Nie będę jego doradcą. Nie będę mu radził. On wie lepiej ode mnie. I wtedy Bóg mówi. Wtedy Bóg mówi, że będę tobie błogosławił. A do przyjaciół Hioba mówi, słuchajcie, a teraz wy za te wszystkie oskarżenia, kłamstwa, te wszystkie po prostu złe rzeczy, które mówiliście przeciwko Hiobowi, macie przyjść do niego i złożyć Bogu ofiarę, a on się będzie za was wstawiał. I jak on się za was będzie wstawiał, to nie zginiecie. Rozumiesz? Ich życie zawisło na włosku gościa, który był ich ofiarą. Tych trzech oskarżycieli. I oni przychodzą, składają ofiarę i mówią do Hioba, żeby się modlił. Jest powiedziane, że Hiob się modlił za nich. I się za nich modlił, to Bóg im wybaczył, uratowane zostało ich życie, ale też jest powiedziane, że kiedy się modlił, to Bóg pobłogosławił wielokrotnie Hioba bardziej, niż był na początku całej historii. Dał mu więcej dzieci, więcej żon, więcej synów, więcej majątku i był po prostu o wiele bogatszy niż na początku. Wiesz, i on jest wstawiennikiem, jest przykładem wstawiennika, który modli się o swoich nieprzyjaciół, tak? Tak ich nazwijmy. Biblia mówi, że kiedy modlił się za przyjaciół, to w tym momencie został pobłogosławiony. Więc tak wiesz, ty możesz wołać do Boga, ale zachęcam cię, żebyś stanął w modlitwie o swoich wrogów. Autentycznej modlitwie miłości, błogosławieństwa, badając swoje serce, żebyś wołał za swoimi przyjaciółmi i nieprzyjaciółmi. I zobaczysz, jak Bóg przychodzi do twojego życia. Wiesz, ja się nawróciłem, moi przyjaciele się nawracali wokół mnie i po prostu, i wszyscy byliśmy prześladowani przez swoje domy, ale powiem ci, ja zawsze modliłem się za swoją rodzinę. Zawsze jeździłem na święta, nigdy nie uciekałem. Zawsze jak przyjeżdżałem, byłem dobrym synem i zawsze się modliłem. Ciągle modliłem się o zbawienie. I wiesz, i dlatego mam błogosławieństwo w moim życiu. Ale byli tacy, którzy powiedzieli, moja rodzina mnie odrzuciła. To są katolicy, oni nie rozumieją naszej protestanckiej wiary. I po prostu przestali jeździć, odcięli się, przestali podróżować, stracili miłość. I powiem ci, to jest masakra, bo życie takiego człowieka nigdy się nie podniesie. Trzeba mieć po prostu wzbudzoną, głęboką miłość do tych, którzy nas ten świat przynieśli. To jest Boże przykazanie. Amen? Ale to jest też wstawiennictwo. I to był przykład Hioba. Teraz kończąc, ostatnich kilka wersetów. Bardziej jeśli chodzi o treść. Taką wstawienniczą. Którędy prowadzi droga do wstawiennictwa? Poprzez życie w duchu i poprzez zakorzenienie w Słowie Bożym. Księga Jeremiasza 27:18. To jest historia, kiedy uprowadzenia do niewoli babilońskiej. W tym czasie są prorocy w Izraelu, którzy mówią, źle nie będzie. Tacy prorocy z ruchu wiary. Źle nie będzie. Będzie dobrze, tylko ufajmy Panu, będzie dobrze. Wiesz, i w tym momencie powstaje prorok Jeremiasz i mówi tak. I oni jeszcze prorokują, że tak, co prawda zdobyli miasto, podbili nas, ale naczyń ze świątyni nie wywiozą. Wiesz, zawsze jest coraz gorzej, a ci fałszywi prorocy mówią, ale jeszcze nie jest tak źle, bo jeszcze nas Bóg uratuje. Wiesz, to jest patent. I wtedy powstaje Jeremiasz i mówi tak, 27:18. Gdyby byli prorokami, to jest pierwsze, to jest życie w duchu. I gdyby słowo Pana było u nich, to jest drugi warunek wstawiennictwa, wstawialiby się u Pana zastępów, aby przybory, które pozostały w domu Pana i w pałacu króla judzkiego w Jerozolimie, nie odeszły do Babilonu. Ale Bóg mówi, tak nie będzie, bo nie wstawiali się i nie byli zakorzenieni w Słowie i nie byli prorokami Pana. Dlatego będzie się działo tak, jak Jeremiasz zapowiada. Amen. Więc wiesz, droga do życia w wstawiennictwie to jest przede wszystkim poprzez życie w duchu, rozwiniętą duchową wrażliwość, szukanie Boga, czytanie znaków, które Bóg daje, czytanie proroctw, odczytywanie snów, odczytywanie marzeń, wizji, szukanie Boga każdego dnia, nie pozwalanie sobie na odrętwienie, ale bycie w takim alercie. Słowo Boże cały czas mówi: czuwaj do nas, jak do harcerzy. Czuwaj, czuwaj. Bądź po prostu przebudzony, bądź trzeźwy, bądź na posterunku, czuwaj. Bóg do nas mówi, to jest życie chrześcijanina, to jest życie w duchu proroctwa. Później mówi: i zakorzenieni w słowie, te dwie rzeczy. Czuwający, przepełnieni słowem. I wtedy rodzi się wstawiennictwo. I to wstawiennictwo wam jest niezbędne, bo inaczej przyjdzie złodziej i wyciągnie wszystkie skarby, tak jak mówi tutaj słowo. Druga rzecz o wstawiennictwie, że wstawiennictwo jest wtedy możliwe, kiedy jest uruchomiona miłość. Księga Izajasza 1,17. Izajasza 1,17 mówi tak: uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Wstawiennictwo wtedy jest uruchomione, kiedy jest uruchomiona miłość. Kiedy jest autentycznie uruchomiona miłość. I tego powinniśmy szukać. To, że w Kościele najważniejsza jest miłość, to jest między innymi dlatego, żebyśmy mogli się modlić. Jeśli nie ma miłości, nie możemy się modlić. To, że nie modlimy się, to nie jest brak objawienia na temat modlitwy i nie tylko zabieganie, ale przede wszystkim na samym początku to jest brak miłości. Miłości do Boga i miłości do ludzi. Jakie jest największe przykazanie, zapytano się Jezusa? Będziesz miłował Boga, będziesz miłował ludzi. Człowiek się modli, kiedy kocha Boga i kiedy kocha ludzi. Wtedy wchodzi w modlitwę. Okej. I zamykamy ostatnimi wersetami. Ostatni werset, niech będzie. Tak, ostatnie dwa. Rzymian 8,26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I 27. A ten, który bada serca i wie, jaki jest zamysł Ducha, zgodnie z myślą Bożą, wstawia się za świętymi. Widzisz, w tym naszym wstawiennictwie jeszcze jest ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to mamy Ducha Świętego, który jest właśnie nam po to dany, żebyśmy my mogli pełnić naszą służbę. Wiecie, jak zostałem ochrzczony Duchem Świętym, to pierwsze rzeczy, których ciągle uczyliśmy na nowo i to dzięki temu też trwało przebudzenie, było to: wszystko, co otrzymujesz, języki, proroctwo, to, że jesteś napełniony Duchem Świętym, to, że masz sny, że masz tłumaczenia języków, nie jest ci dane po to, żeby potwierdzić twoją duchowość. To nigdy nie jest dawane po to. Zawsze jest dawane ze względu na to, co Bóg chce uczynić. Zawsze ze względu na to. Więc jeżeli otrzymałeś Ducha Świętego, kto modli się językami? Ręka do góry. Otrzymałeś to ze względu na służbę, którą Bóg chce przez ciebie czynić. Jest to pieczęć Ducha na zbawienie twoje, żebyś pewnego dnia stanął przed Ojcem i żebyś miał tą pieczęć Ducha, ale przede wszystkim jest to po to, żebyś mógł służyć. I tu jest powiedziane: nie wiesz, jak się modlić? Masz Ducha Świętego. Duch Święty cię poprowadzi. Wiesz, ja czasami zaczynam modlitwę i po prostu nie wiem w ogóle, gdzie jestem. Boże, przyszedłem, hallo, come on, jesteś tutaj? Ale zaczynam się modlić, w językach. Zaczynam się wstawiać, chodzę, tam gdzie się modlę, przeważnie mam mapę jakąś, taki już mam trochę, to jest, każdy ma swoje kółko zainteresowań. Zaczynam się modlić i po prostu, i w pewnym momencie ten Duch Święty, który jest we mnie, on zaczyna sprawiać, że ja zaczynam współczuć, zaczynam odczuwać. Zaczynam mieć obrazy, zaczynam widzieć ludzi, zaczynam widzieć ich sytuacje. I w ostateczności, w tej najgłębszej fazie wstawiennictwa, zaczynam czuć to, co ci ludzie czują. Czasami jest przerażające, ale to jest powołanie do wstawiennictwa. Wtedy mogę wołać i mówię: Boże, zmiłuj się, zmiłuj się. I przypominam sobie słowo, którym jestem napełniony. I mogę dalej pozostać w odwadze. I wiem, dlaczego stoję, i wiem, dlaczego nie odpuszczę. I wiem, jak długo będę stał. Amen? Wiecie, i Bóg nas powołuje do modlitwy. Ja będę jeszcze modlitwie uczył prawdopodobnie, albo i nie. Ale zachęcam was do tego, żebyście się obudzili. Żeby się cały Kościół przebudził. Ja też na tym naszym spotkaniu powiedziałem, dzisiaj mogę już to, jak powiedziałem w tamtym gronie, to mogę też powiedzieć tutaj, teraz. Chciałem, żeby najpierw usłyszały te osoby, które modlą się przez ostatnie 3 lata ze mną. Chcę powiedzieć, że ja szukam wstawienników w Kościele. 3 lata temu na wiosnę, to było na grillu u nas, pierwszy grill wiosenny w Cisiu. Bóg mi powiedział, odeszła osłona modlitwy od kościoła. I wiecie, ja przez większość lat zawsze kogoś wysyłałem do modlitwy. Do tamtego czasu moja żona była zaangażowana w modlitwę. Wtedy jak mi Bóg to powiedział, ja mówię, Boże, co mam z tym zrobić? A Bóg mówi, teraz ty będziesz tarczą modlitwy. I wiecie, przez ostatnie 2,5, prawie już 3 lata, 3 lata będzie pewnie gdzieś tam w maju, ja po prostu jestem tym, który prowadzi modlitwę. Ale wiesz, w ostatnim czasie Bóg mi zaczął mówić też przez ludzi, przez moich przyjaciół, innych pastorów. Powiedział mi, musisz mieć wstawienników w kościele, którzy będą tarczą modlitwy dla ciebie. I wiecie, ja to bardzo mocno odczuwam. Ja po prostu przeżywam ataki demoniczne. Budzę się, czasami mam takie dni, że nie wiem po prostu, na jakiej planecie żyję. Nie wiem, co mam zrobić. Budzę się, nie wiem, czy mam wstać z łóżka. Wiesz, i wiem, że po prostu potrzebuję ludzi, którzy będą wstawiać się i którzy będą widzieć, co się dzieje. Będą jak Abraham. Którzy będą stali przed Bogiem, modlili się i Bóg im powie, co się dzieje. I będą wiedzieli, jak się modlić. Wiesz, unikałem też tej służby wstawienniczej w kościele, ponieważ w historii mojej tam prawie 20-letniej służby jako pastor miałem 2 poważne przygody, które zaowocowały podziałem w kościele i zapoczątkowane to było przez wstawienników. O jednym to wam nie powiem nawet, bo to po prostu była straszna, tak straszna historia, że może wam się odechcieć modlić, więc tam to zapomnę. Ale druga była taka śmieszna, że mieliśmy taką osobę w kościele, która się wstawiała i ona przyszła pewnego dnia i mówi, że miała wizję, że jeździmy i ewangelizujemy. A ja mówię, to znaczy się kto? A ona mówi, no ty i ja. A ja mówię, a gdzieś tam mojej żony nie było w tych wizjach? Ona mówi, nie. No i to było śmieszne jeszcze. To po prostu mi trochę ręce opadły, ale chwała Bogu, jesteśmy w dobrym małżeństwie z moją żoną i po prostu nie było zagrożenia, więc prawdopodobnie Bóg nie wystawiał mnie na próbę, której nie mogłem przejść, tak jak to niektórzy nie przechodzą niestety. Ale później była druga przygoda, bo ta sama osoba przyszła parę tygodni później i mówi, że przenosimy niedzielne spotkania na wieczór. A ja mówię, a dlaczego? Bóg mi to pokazał. Ja mówię, wiesz, chyba ci nie pokazał, bo ja po prostu nie czuję, żeby na wieczór przenosić. A ta osoba mówi, nie, nie, przeniesiemy. Ja mówię, ale jak? A mówię, już parę tygodni się o to modlę. No, a to jest duch czarów. Jak modlimy się niezgodnie z wolą Bożą, niezgodnie z wolą nawet tych, o których się modlimy. Wiesz, także ja miałem różne przygody i w związku z tym też czasami się wycofywałem i po prostu, a teraz sobie przypominam, że tych wstawienników nawet więcej takich różnych było. Wiesz, jest to pewne uzasadnienie, bo jak człowiek się modli, ma głęboką świadomość tego, że spotkał się z Bogiem i on po prostu śmiało przychodzi i mówi, co widzi. I to jest bardzo dobre. Jak jest niedojrzałość, jest brak wzrostu, to może powodować różne perturbacje. Ale powiem wam, że zawsze jest tak, że jak jest jakiś dar, to jest możliwość popełnienia błędu. Ale to nie znaczy, że dar trzeba wyeliminować, bo błąd został popełniony. Trzeba zweryfikować błąd, nauczyć się czegoś i wykorzystać dar. I powiem wam, ja dzisiaj jestem w takim miejscu, że jestem zdesperowany sposób, zainteresowany wykorzystaniem powołań i darów tych wstawienniczych. Ja wierzę, że po prostu dalej nie pójdziemy jako Kościół. My musimy po prostu to odkryć. Wiesz, są różni wstawiennicy. Są tacy wstawiennicy, którzy muszą dostać listę, jak Job. Muszą przyjść i powiedzieć, modlimy się o co, o to. Więc jeżeli jesteś takim wstawiennikiem, to dostarczymy ci list modlitewnych. Będziesz wiedział, o co się modlić. Ale też są tacy wstawiennicy, którzy nie muszą słyszeć. Nikt nie musi do nich przyjść, bo oni mają relację z Bogiem i wiedzą, jak się modlić. I to jest niezwykłe, bo też przychodzi przez to potężne potwierdzenie. Wiem, jeden z pastorów, którym jestem bardzo zaprzyjaźniony, on mi po prostu ciągle, jak się ze mną spotyka, i ja mu ostatnio mówię tam o jakichś trudnościach, które przeżywam, on ciągle mi zadaje to samo pytanie. Na początku, i to z uporem maniaka. Ja mu coś opowiadam, a twoi wstawiennicy co na to powiedzieli? A ja mówię, jacy wstawiennicy, nie mam ich. Później mu mówi, później za parę tygodni się spotykamy, rozmawiamy, on mówi, no tą sprawę to powinieneś przekazać swoim wstawiennikom. Nie, wstawienników żadnych. Mówiłem ci. Mówi, nie, no musisz coś z tym zrobić. Ostatnio się z nim spotkałem, jakieś parę tygodni temu, 2 miesiące, i właśnie opowiadałem o kolejnej sytuacji, a on mówi mi tak, on mówi, to jest dokładnie przypadek, kiedy potrzebujesz wstawienników. Ja mówię, ale dlaczego? No przecież sam mam wiarę, sam się modlę, a on mówi, ale zobacz, tą sytuację, to była konkretna sytuacja, którą mu opisałem, on mówi, zobacz, jest przeważnie, to jest w życiu ludzi tak, że żyją z Bogiem, i coś zaczynają wychodzić z miejsca posłuszeństwa Bogu. I zwalają się na nich trudności. I wtedy widzisz, że ci ludzie muszą po prostu pokutować i wrócić do Boga. Ale on mówi, tą sytuację konkretnie, którą opisałeś, ona w ogóle nie ma związku z twoim postępowaniem niegodziwym. To ma związek z twoim postępowaniem sprawiedliwym. Pełniłeś służbę Bogu, otrzymałeś słowo od Pana, zacząłeś je pełnić i nagle świat się zawalił. I to jest ewidentnie brak tarczy modlitwy. I to jest sprawa dla wstawienników. Wiesz, także ja musiałem drugą drogę przejść, żeby zacząć wierzyć w modlitwę. Po tym krótkim przebudzeniu wierzyłem, później nie wierzyłem, teraz na nowo zaczynam wierzyć. Ale was zachęcam do tego, żebyście odkryli swoje powołanie do wstawiennictwa. Ja myślę, takie spotkanie, jak zrobiliśmy wtorek, dla tej w sumie 12 osób się zgłosiło, żeby być na tym spotkaniu. Teraz te osoby się modlą, czy czują to, czy nie czują, rozwijają to. Bardzo dobrze. Ja po prostu nie chciałbym, żeby tą służbę pełniły osoby, które po prostu z życzliwości dla Boga, dla pastora chcą się tylko tym zainteresować, ale żeby to było naprawdę połączenie, że to jest jakaś moja działka. Wiecie, że od paru lat w tym kościele nie budujemy służb na zasadzie potrzeby, tylko na zasadzie powołań, kto co czuje. Więc ja myślę, że będziemy ten temat rozwijać. Ja też chcę zaprosić trochę wstawienników do nas, do kościoła, żeby dzielili się, żeby po prostu z perspektywy ludzi, którzy są doświadczeni, podzielili się. Ja dzisiaj tylko słowem podzieliłem, żebyśmy mogli po prostu ten temat rozwijać. I was bardzo zachęcam. Jeżeli czujesz po prostu, że to może być coś ważnego, to módl się. A jak nie czujesz, to i tak pamiętaj, że przebudzony kościół to kościół, który się modli. I powiem wam, ja po prostu będę walczył o to, żeby modlitwa z powrotem została w pewnym cudzysłowie, pół żartem, pół serio, ale zawłaszczona dla Kościoła. Żeby Kościół był miejscem modlitwy przede wszystkim. Wiecie, to tak jest, że jak Kościół nie ewangelizuje, to pojawiają się ruchy ewangelizacyjne. Zawsze tak będzie, bo Bóg wszystko zrobi, żeby działać. Jak Kościół się nie modli, to zaczynają się modlić ludzie, którzy Kościołem nie są, albo są gdzieś poza i tworzą po prostu jakieś środowisko, które odczuwa, że jest taka potrzeba. Ale teraz ja wierzę, że Kościół musi wrócić do modlitwy. Bo dzieje apostolskie pokazują dokładnie w ten sposób. Normalne życie, normalne funkcjonowanie Kościoła, to jest życie modlitwy. Jedno serce, jeden umysł, codziennie na modlitwie, jednomyślnie wznosząc głos do Boga. To jest wszystko z dziejów apostolskich. I my jesteśmy do tego powoływani. Amen. Także teraz, na koniec, chciałbym, żebyśmy modlili się. I chciałbym, żebyśmy modlili o, na pewno, chciałbym, żebyśmy modlili o Ale i Kamila, bo tak poczułem i nic nie wiem, ale tak poczułem. Także będziemy się o nich modlić. Będziemy się modlić o Mary i o tego twojego przyjaciela, tak, który się nawrócił. Dokładnie mówię. Okej, okay, bardzo dobrze. Jak on ma na imię? Rafał. Więc mamy trzy tematy do modlitwy i chciałbym, żebyśmy spędzili chwilę czasu i po prostu wołali do Boga. Okej? Okay? Może zaczniemy od was. Chodźcie tutaj do przodu, żeby was wszyscy widzieli. I chciałbym, żebyśmy teraz naprawdę na podstawie tego słowa całego, które głosiłem, tych wersetów, tego wezwania mojego, żebyście zaczęli się modlić. Kupiłem też, zamówiłem też trochę książek, zamówiliśmy z Łukaszem, żeby po prostu o wstawiennictwie, żebyście mogli sobie zacząć też czytać na ten temat. Tarcze modlitwy, na temat modlitwy o pastora, parę innych. Ale chcę, żebyśmy ten temat rozwijali. Chodźcie. Dobrze. Okej, okay, może chodź Zbyszek jeszcze do mnie, pomożesz mi. Ktoś jeszcze chciałby podejść, modlić się razem ze mną? Wstańmy wszyscy razem. Wstańmy. Plecami do siebie chcecie stanąć?